Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Zapraszam dzisiaj na czwarte spotkanie z symbolami polskich parków narodowych. Dzisiaj omówimy sobie pięć parków, które powstały w latach 90. i zostanie nam jeszcze jedna część, aby omówić pozostałe parki, te już naprawdę najmłodsze. I na końcu jeszcze będzie trochę o parkach narodowych, które dopiero są planowane. Ale o tym może jeszcze wspomnę na samym końcu naszego dzisiejszego wykładu. A zatem przechodzimy do pierwszego z nich, który został utworzony 1 maja 1990 roku. I co tutaj ciekawego warto wspomnieć, on powstał na styku trzech różnych województw, czyli na styku województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, a nazywa się Drawieński Park Narodowy, który ma dosyć ciekawy symbol, bo tutaj widzimy wydrę, która jakby stała na wodzie. Dziwna sprawa, tak mi się wydaje, że to tak trochę wygląda, jakby ona była na tej wodzie, a nie w wodzie. Ale rzeczywiście te wody są bardzo istotne dla tego Drawieńskiego Parku Narodowego, dlatego też i wydra, która z nimi jest nierozerwalnie związana, jest symbolem tego parku. No a park został powołany w celu ochrony młodoglacjalnego krajobrazu równin sandrowych z ekosystemami wodno-leśnymi. No i rzeczywiście ta woda i las faktycznie tutaj się bardzo mocno przebija. I można by powiedzieć, że jest taka mozaika wody i lasu, co zresztą zaraz zobaczymy na bardzo pięknym zdjęciu. Jeśli chodzi o powierzchnię, to jest 115 km kwadratowych i odwiedzający to jest, mam takie stare dane z 2009 roku, to było 27 tysięcy osób. Natomiast zgodnie z oficjalnymi raportami Polskiej Organizacji Turystycznej, w 2023 roku ta frekwencja była nawet niższa od tej w 2009 i wyniosła delikatnie ponad 25 tysięcy osób. Natomiast co ciekawe, w 2024 roku, czyli raptem rok później, już ta frekwencja wywindowała do 54 600 osób, czyli bardzo znaczący wzrost. Ciekawi mnie dlaczego tak to wygląda i dlaczego nastąpił taki duży wzrost, ale jest to w porównaniu z innymi parkami narodowymi, to raczej niewiele osób odwiedza Drawieński Park Narodowy. No, pamiętam, przypomnę o tym, że w tych najchętniej odwiedzanych, najliczniej odwiedzanych parkach liczbę turystów liczy się w milionach, a nie w tysiącach. Kilka takich parków jest, oczywiście na czele z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, o którym już sobie wspominaliśmy. No a teraz będą piękne krajobrazy. No, jeżeli chodzi o jeziora, to tych nie brakuje na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Jest 20 zbiorników wodnych, w tym bardzo unikatowe w skali całego kraju jezioro Czarnka albo jezioro Czarne, zaraz o nim powiem, będzie na kolejnych slajdach. No i największe z nich to jezioro Ostrowite. I no rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że w Drawieńskim Parku Narodowym bardzo bogata jest fauna, która charakteryzuje się wysoką liczebnością gatunków puszczańskich, takich typowych dla rozległych, dużych kompleksów leśnych. No i Puszczą Drawską, jak łatwo się domyślać, po prostu rządzą lasy. Tych lasów jest bardzo dużo. Na ogół właściwie no, są zachowane takie fragmenty, ale generalnie możemy powiedzieć, że powinny tam się znajdować buczyny, zarówno żyzne, jak i kwaśne, ale wiemy doskonale, że polskie lasy sosną stoją. Ta sosna była wszędzie wprowadzana, niegdyś bardzo licznie i dzisiaj właściwie możemy powiedzieć, że te drzewostany Puszczy Drawskiej zostały zmienione i powstały tam sztuczne nasadzenia sosnowe, dlatego też właśnie sosna zajmuje dużą część tej powierzchni Drawińskiego Parku Narodowego. No, jeżeli chodzi o gatunki ptaków, to tutaj warto wymienić chociażby na przykład bociana czarnego, nurogęś, kania czarna, kania ruda, bielik również. No, dla bielika to w ogóle fantastyczne miejsce, bo połączenie i jezior, i wysokich drzew, puszczy, no idealne miejsce. Ale też i jest miejsce dla rybołowa, co ciekawe, bardzo rzadki gatunek w naszym kraju. Puchacz, włochatka, orlik krzykliwy. To z takich ciekawszych gatunków, ale no, możemy też jeszcze wymienić tutaj chociażby gongoła, czy trzmielojada, krzyka, a także, na co ja tutaj zwróciłem uwagę, że nie będę wszystkich gatunków wymieniał, ale na to, co zwróciło moją uwagę, to pliszka górska. To ciekawe. Wydawałoby się, że pliszka górska będzie występowała tylko i wyłącznie w górach, ale to no, nazwą proszę się nie sugerować, bo to, że górska, to nie znaczy, że występuje tylko w górach. Te nazwy czasami mogą być trochę mylące, bo tak samo, taki podam pierwszy z brzegu, który mi przyszedł przykład teraz do głowy, chociażby pełzacz ogrodowy, prawda? Pełzacz ogrodowy można go spotkać w lesie, a pełzacza leśnego można spotkać też poza lasem, więc to nie jest tak, że pełzacz ogrodowy, jeżeli jesteśmy w lesie i usłyszymy pełzacza albo go zobaczymy, to na pewno będzie pełzacz leśny, bo może to być równie dobrze pełzacz ogrodowy. No i tutaj jeszcze na uwagę zasługuje krzyżodziób świerkowy, też bardzo ciekawy gatunek. No ale tutaj ta pliszka górska to ciekawostka, prawda? Że jednak tam też przy tych górskich, znaczy górskich, domyślam się, że wyglądających może porywistych tych rzekach, to takich, może nie porywistych, to złe słowo, ale takim wartkim nurcie, to tam rzeczywiście się znajdują bardzo dobre warunki dla pliszki górskiej. No, trzeba przyznać, że widoki naprawdę niesamowite, jak tutaj popatrzymy. To jest właśnie jezioro Ostrowite, czyli to największe jezioro w Drawińskim Parku Narodowym. I po jego wschodnim brzegu przebiega granica województwa lubuskiego z województwem zachodniopomorskim. I tutaj jeszcze podam taką ciekawostkę, bo rzeczywiście jezioro niezwykłe, bardzo piękne, warto się wybrać i zobaczyć to jezioro. No ja akurat miałem okazję, bo tak jak mówię, no wszystkie te parki zjeździłem, a że też jeździłem na rowerze, no to mogłem sobie spokojnie po tych parkach podróżować, chociaż nie wszystkich, problem był z górskimi, tam raczej musiałem rower już odstawić w wielu z nich, no bo brakuje szlaków rowerowych. Natomiast na tych nizinnych, w tych nizinnych parkach narodowych, to chyba na czele jest Kampinoski Park Narodowy, bo tam z tego co pamiętam jest chyba ponad 200 km w ogóle tych tras rowerowych, także można śmiało w ten sposób zwiedzać Park Narodowy. Ale co chciałem powiedzieć, że jest jeszcze takie drugie jezioro Ostrowite, które znajduje się w Borach Tucholskich, w Parku Narodowym Bory Tucholskie. To też ciekawe, warto o tym pamiętać. Chociaż nie wiem, czy tu nie popełniłem błędu, ale wydaje mi się, że tak, że to jest w Parku Narodowym Bory Tucholskie, a nie tylko w Borach Tucholskich. Ale w każdym razie warto wiedzieć, że te nazwy się potrafią powtarzać i tutaj mamy tego przykład. Jezioro Ostrowite to nie jest tylko i wyłącznie jezioro występujące w Drawińskim Parku Narodowym. I tu jeszcze bardzo taka duża ciekawostka, bo właściwie mamy do czynienia z jednym z trzech jezior meromiktycznych i to jest w ogóle taka ciekawostka, jezioro Czarnka albo jezioro Czarne, to jest bezodpływowe, jak zresztą tutaj widzimy, bezodpływowy akwen, który pozostał po bryle wytopionego martwego lodu i jego brzegi są dosyć strome, cały też porośnięte, jak widzimy, dokładnie, praktycznie po całym obwodzie lasem. W dodatku jest to takie no, w miarę głębokie jezioro, a woda w nim jest niezwykle przejrzysta i wynosi, ta przejrzystość wynosi średnio 7 metrów. No, to jest niebywałe, jak na polskie jeziora. No, z tego co wiem, to przejrzystość chyba w Morskim Oku wynosi około 15 metrów. Ale są też jeziora nie tylko w parkach narodowych, w których jej przejrzystość może sięgać nawet 10 metrów, także możemy się w nich kąpać, także to jest na pewno coś niezwykłego, bo no mamy poczucie, jakbyśmy byli w jakimś egzotycznym kraju, bo generalnie w naszym kraju raczej takich bardzo przezroczystych jezior nie ma, ale No, jak poszukamy, to na pewno coś znajdziemy, i nawet takie, w których można się pokąpać. Ja w ogóle kiedyś może mi się uda zrobić taką serię jeszcze o różnych ciekawych, na przykład jeziorach w Polsce, ale to jakieś takie plany na późniejszy czas. Natomiast skończmy teraz te parki narodowe. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że to jest taka ukształtowana misa jeziorna i lokalne wiatry właściwie nigdy nie mieszają wód od samego dna. Te wody się właśnie nie za bardzo mieszają, bo właśnie nie wyjaśniłem tego terminu, bo powiedziałem, że to jest jedno z tych trzech w Polsce jezior meromiktycznych. A co to jest ta meromiksja? No to jest po prostu częściowe mieszanie się wody w jeziorze, czyli ta woda się cała ze sobą nie miesza, nie następuje całkowite zmieszanie wody. Bardzo ciekawa rzecz. A i tutaj w związku z tym poniżej głębokości 13 metrów woda w ogóle praktycznie nie zawiera tlenu, zatem żyją tam tylko i wyłącznie bakterie beztlenowe. No to też taka ciekawostka, niezwykła rzecz w tym Drawieńskim Parku Narodowym. I jeszcze zwróćmy uwagę na faunę, czyli mamy tutaj, jeżeli chodzi o zwierzęta występujące w Drawieńskim Parku Narodowym, warto przypatrzeć się rybom, czyli z takiego ichtiologicznego punktu widzenia mamy aż 39 gatunków ryb. I tutaj z tymi, te najbogatsze takie cieki, to jest oczywiście Płocicna, to jest Drawa, to są te główne rzeki, ale również i Cieszynka, Korytnica, Runica, to są właśnie te, gdzie tych gatunków ryb jest całkiem sporo. No i ta różnorodność gatunków jest wynikiem bardzo dobrego stanu czystości wód. Te wody nie są za bardzo zdegradowane, co jest na pewno pocieszające i no, są jednak wyróżniają się tutaj taką lepszą czystością niż pozostałe polskie rzeki. No a wśród tych ryb można wymienić na przykład minoga strumieniowego, albo łososia, trodź wędrowną, czy chociażby certę. Natomiast też możemy spotkać takie inne, też ciekawe gatunki, dosyć rzadkie w naszym kraju, jak pstrąg potokowy, lipień, czy na przykład strzebla potokowa, prawda? Czyli też ryba, która żyje raczej w takim wartkim nurcie, czy głowacz białopłetwy. No tutaj też bogato występują chruściki, bo w Drawieńskim Parku Narodowym naliczono ich, opisano, może nawet nie tyle naliczono, co opisano 71 gatunków. Bardzo cennym jest tutaj rzęsorek rzeczek, on się jeszcze nam dzisiaj pojawi w innych parkach narodowych. I również ważnym gatunkiem jest jeleń. I faktycznie ja byłem w Drawieńskim Parku Narodowym, akurat jak było rykowisko, także słyszałem, bardzo pięknie te jelenie się odzywały. No i oczywiście symbolem, bo tutaj, tak jak mówię, omawiamy sobie nie tylko to, co widać na logotypie Parku Narodowego, ale również to, co jest takie wyróżniające dany park narodowy, charakterystyczne, ciekawe, to są wszystko też pewnego rodzaju symbole. Więc ja na to wszystko zwracam uwagę, no ale poświęćmy chwilę tej wydrze. Bardzo ciekawe zwierzę, które uchodzi za, i widoczne jest w logotypie Drawieńskiego Parku Narodowego. No ona też jest pewnego rodzaju wskaźnikiem czystości wód i wiadomo, żywi się przede wszystkim rybami. Ja jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to bardzo często dzieci mówią, że wydra właśnie żywi się, jest roślinożercą, a tymczasem no, jest wybitnie mięsożerna. To jest zwierzę z rodziny łasicowatych, a jak wiadomo, łasicowate są bardzo zwinne, przebiegłe, sprytne i bardzo dobrze sobie radę dają jako łowczowie i świetnie sobie radzą w różnego rodzaju terenie, potrafią doskonale wychwytywać swoje ofiary. No i tak też jest z wydrą, która też doskonale pływa, fantastycznie potrafi pływać, świetnie się porusza w wodzie, ale również i na lądzie jest dosyć sprawna. A zatem no, nie pogardzi oczywiście rybami, gryzoniami, ale również nawet i drobnymi ptakami. No i prowadzi taki samotny tryb życia i głównie żyje nocą, więc mamy małe szanse raczej, że ją zobaczymy za dnia. Ja, jeśli mi się udawało nagrywać przede wszystkim wydry, to właśnie przede wszystkim nagrywałem w ciągu dnia. Ale rzeczywiście trzeba przyznać, że zwierzę bardzo, przepraszam, w ciągu nocy. Przede wszystkim w ciągu nocy udało się nagrywać i też dosyć sporadycznie, no bo w Warszawie ona jakimś częstym gościem nie jest, aczkolwiek występuje, także też w Warszawie ją można nagrać. Natomiast no, zwierzę niesamowicie ciekawe, też inteligentne, no, o czym świadczą chociażby opisy Jana Chryzostoma Paska, który, prawda, opisywał przecież wydrę robaka, czy na przykład chociażby opowieści Adama Wajraka, który przecież miał też wydrę Julka, więc tutaj można trochę się więcej dowiedzieć o takich, powiedzmy, wydrach, które żyją blisko człowieka z tych opisów. I przejdziemy jeszcze do tego, jak się kształtuje tutaj powierzchnia, co tutaj można wyróżnić. A to w większości, to 84% to są lasy, lasy bukowe, dębowo-bukowe oraz, tak jak wspomniałem na samym początku, przede wszystkim sosnowe. Ale proszę zwrócić uwagę, że 8% terenu powierzchni Parku Narodowego stanowią różnego rodzaju jeziora oraz te 20 różnych zbiorników wodnych oraz rzeki. Przede wszystkim Drawa i Płocicna. To są właśnie te główne rzeki. No i 4% to są tereny pozostałe i 4% również to są użytki rolne. Tak to wygląda w Drawieńskim Parku Narodowym, a my już przechodzimy do kolejnego parku, którym to jest Poleski Park Narodowy, utworzony również w tym samym roku, w 1990 i został utworzony, aby ocalić mozaikę przemieszanych ze sobą ekosystemów torfowiskowych, wodnych, leśnych, z obszarami ekstensywnie użytkowanymi, bo i też są takie tereny łąkowe również. Właśnie jak byłem w Poleskim Parku Narodowym, to muszę powiedzieć, że ciężko jest go jednoznacznie określić, bo jest bardzo duża tam mozaika terenów. Bardzo ciekawy jest to obszar, no ale też i bardzo cenny, szczególnie dla ptaków wodno-błotnych. Zresztą dzisiaj o nich jeszcze będziemy mówić. Chociażby logo już o tym nam świadczy, już na to wskazuje, że jest to na pewno cenny obszar dla tych ptaków, które lubią wodę i błoto. Szacuje się, że około 200 gatunków ptaków tam występuje, z czego aż 150 to są gatunki lęgowe. Poleski Park Narodowy, zanim oczywiście był Poleskim Parkiem Narodowym, był już rzeczywiście cenionym obszarem i pierwsze pomysły, aby stworzyć tam park narodowy, zostały wysunięte w 1933 roku przez botanika profesora Władysława Szafera, który już niejednokrotnie na naszych wykładach o parkach narodowych się tutaj jego nazwisko pojawiało, bo była to postać zasłużona i faktycznie no, jemu na sercu leżało dobro tej polskiej przyrody, więc chciał tych parków rzeczywiście trochę tworzyć w Polsce. I co to jeszcze warto powiedzieć? No, Poleski Park Narodowy obejmuje przede wszystkim liczne bagna, torfowiska, czyli miejsca takie idealne dla żurawia, który to widnieje nam w logotypie. Powierzchnia tego parku to niespełna 100 km kwadratowych, dokładnie 97,6 km kwadratowego. Odwiedzający też to nie jest może jakieś ogromne tłumy, bo szacuje się, że w 2015 roku to było 41 tysięcy turystów, natomiast teraz obecnie szacuje się, że jest to od kilkudziesięciu do ponad 100 tysięcy osób. No więcej niż na przykład w Drawieńskim Parku Narodowym, ale jak widzimy nie jest to też jakoś bardzo dużo. No tutaj widzimy taką piękną kładkę, bo takich terenów też nie brakuje. Można sobie wędrować przez te piękne kładeczki. Bardzo ciekawy to jest spacer. Większość gatunków, które tutaj może nie tyle większość, ale duża część rzeczywiście gatunków, która występuje w Poleskim Parku Narodowym, to są przedstawiciele flory północnej. I wśród nich można by nawet spotkać takie, jak, które są reliktami epoki lodowcowej. To może być chociażby brzoza niska, wierzba lapońska czy wierzba borówko-listna. A najbardziej takimi charakterystycznymi dla parku zbiorowiskami to są te, które są dla nas niedostępne, trudne do przebycia, czyli torfowiska niskie, przejściowe i oczywiście wysokie. A dlaczego też mówię, że są trudne? To bardzo, bardzo to doświadczyłem. Niesamowicie miejsce obfite w komary. Przynajmniej jak ja byłem, to ciężko było dosłownie wytrzymać tam. Naprawdę czasami chwili nie miało się wytchnienia od komarów. Trzeba było się cały czas od nich odganiać. Bardzo intensywnie atakowały. Także naprawdę Poleski Park Narodowy ze wszystkich miejsc, gdzie byłem w Polsce, zapamiętam jako to, gdzie komary atakowały po prostu bezustannie i bardzo natarczywe były. Lasy to przede wszystkim to są brzeziny bagienne, to są ubogie bory sosnowe oraz oczywiście olsy, czyli widzimy tutaj też pewien udział tych lasów na terenach takich bagiennych i tutaj mamy tego przykład właśnie. Bardzo dobre zdjęcie pokazujące, jak wygląda część, jakiś tam fragment oczywiście Poleskiego Parku Narodowego, bo na poprzednim zdjęciu widzieliśmy zupełnie coś innego. No i najciekawszą grupę stanowią, grupę roślin stanowią przede wszystkim storczyki, których możemy naliczyć 14 gatunków i jeden podgatunek. No i to jest na przykład najpospolitsze takie storczyki parku. To będzie chociażby kukułka krwista i kruszczyk błotny. Ja jeszcze chciałem tutaj przy okazji powiedzieć, że bardzo ważnym zwierzęciem, które myślę, że równie dobrze mogłoby być w logotypie Poleskiego Parku Narodowego. I swoją drogą się czasami zastanawiam, dlaczego akurat to zwierzę jest, nie zostało ukazane jako logotyp w logotypie tego parku narodowego, bo mamy żurawia, a mógłby być również żółw błotny, bo żółw błotny rzeczywiście tam występuje, tam też specjalnie jest chroniony, tam są też rzeczywiście pracownicy parku, którzy się zajmują tym żółwiem, także no, na niego się tam zwraca szczególną uwagę. A jeżeli już przeszliśmy do żółwia, to tylko powiem jeszcze parę słów o zwierzętach. Na przykład licznie występuje taki ptak bąk i osiąga największe zagęszczenie w kraju. Właśnie w tym miejscu jest go najwięcej. Natomiast co jeszcze, o czym warto jeszcze wspomnieć? Wodniczka też, która nam się kojarzy przede wszystkim z bagnami biebrzańskimi, również tutaj tworzy trzecią co do wielkości populację w kraju. Po bagnach biebrzańskich i po torfowiskach węglanowych pod Chełmem. Szacuje się, że liczebność wynosi 300 śpiewających samców, bo wodniczki tak jest, że się liczy przede wszystkim, liczebność się określa na podstawie śpiewających samców. Tutaj naliczono ich, tak się szacuje, że jest ich około 300. Także też taka wielka ciekawostka, prawda? Ten Poleski Park Narodowy. Dosyć liczna występuje populacja cietrzewi, również tutaj można spotkać rzęsorka rzeczka. Błotniak zbożowy też do niedawna się gnieździł, teraz tylko regularnie się pojawia, ale jego lęgi nie zostały potwierdzone. A z pozostałych innych gatunków, oczywiście poza naszym tutaj sztandarowym żurawiem, będzie jeszcze derkacz, dubelt i kaczka podgorzałka, też takie ciekawe gatunki. No i tak jak wspomniałem, również ten żółw błotny, to jest też bardzo ważne. No i tutaj Poleski Park Narodowy na przykład zabezpiecza składane przez samice jaja. Tutaj właśnie o tym chciałem powiedzieć wcześniej już wymieniając tych pracowników parków narodowych, znaczy Parku Narodowego Poleskiego, którzy biorą udział w bezpośredniej ochronie żółwia błotnego. Nawet zdarza się tak, że kiedy jaja są zagrożone, to są przenoszone na przykład do ośrodka ochrony żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym i tam są doinkubowane, a potem, kiedy już są wyklute, wyklują się, to są z powrotem wypuszczane, chociaż czasami pozostają jeszcze przez okres zimowy, żeby się wzmocniły i dopiero na wiosnę są wypuszczane. I jeszcze parę słów może powiemy sobie o tym niezwykłym ptaku, czyli żurawiu. Żuraw no, przede wszystkim kojarzy nam się z ogromnym ptakiem, dużym, wysokim, bo ponad metr wysokości, nawet do metra 20, 30, 40 potrafi osiągnąć wysokość, tak jak stoi, a zatem większy na pewno od bociana, już z daleka jesteśmy w stanie go wypatrzeć, ale z daleka nawet jak na niego patrzymy, to no, on może nas też widzieć i może uciec. To jest taki ptak, który ma duży ten dystans ucieczki. Do niego ciężko jest się zbliżyć, ciężko do niego podejść na niewielką odległość. Tworzy pary na całe życie i jak samce co roku po przylotach zaczynają adorować samice, to wykonują taki skomplikowany, bardzo widowiskowy zresztą taniec godowy, wydając przy tym taki okrzyk radości, szczęścia, zadowolenia, nazywany klangorem. Bardzo ciekawe zachowanie to jest, które się uwidacznia na wiosnę u żurawi. A jeżeli chodzi o strukturę powierzchniową, 50% tylko, można powiedzieć, stanowią lasy, ponieważ mówię tylko, bo no generalnie polskie parki narodowe w przeważającej większości składają się z lasów. Natomiast jak widzimy, tutaj 50% stanowią lasy, chociaż dzisiaj będzie też i rekordzista, jeżeli o to chodzi, ale to będzie na samym końcu. Natomiast 23%, po 23%, tak się pięknie tu poskładało, stanowią tereny pozostałe, kolejne 23% to są użytki rolne, a pozostałe 4% to są po prostu wody. I tym sposobem przechodzimy do kolejnego parku narodowego, a będzie to wspaniały Biebrzański Park Narodowy, ten, do którego ja mam taki duży sentyment, bo rzeczywiście się wyróżnia pod wieloma względami, ale no nie powiem, że się wyróżnia na tle wszystkich parków narodowych, bo każdy ma coś niezwykłego. Natomiast wyróżnia się chyba ze wszystkich obszarów przyrodniczych polskich, no ze względu na te ogromne rozlewiska, które tam się tworzą wiosną. Utworzony troszeczkę później od poprzednio omawianych parków narodowych w 1993 roku w celu ochrony bardzo specyficznych, bardzo niezwykłych, zanikających wręcz możemy powiedzieć w Europie siedlisk bagienno-torfowych. No i oczywiście wraz z nimi został powołany do ochrony rzadkich i ginących zbiorowisk roślinnych oraz z nimi związanych gatunków zwierząt. No, niezwykle ważny stanowi obszar dla ochrony awifauny, bo właśnie z ptakami przede wszystkim ten Biebrzański Park Narodowy jest kojarzony. Niemal cały bieg rzeki Biebrzy znajduje się na terenie parku, to jest około 155 km. I tutaj już przed wojną zwrócono uwagę na duże walory przyrodnicze tego rejonu i w latach międzywojennych utworzono dwa rezerwaty. Czerwone Bagno to jest rezerwat, który istnieje w zasadzie do dzisiaj i rezerwat Grzędy. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że od 19 do 26 kwietnia 2020 roku, czyli wtedy, kiedy my wszyscy byliśmy zamknięci, kiedy był najgorszy okres pandemii, nastąpił pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, który strawił około 5280 hektarów parku, co stanowi około 9,5% jego powierzchni. No i niestety uszkodzeniu uległy na przykład właśnie takie miejsca jak Czerwone Bagno i no, nastąpił rzeczywiście spadek populacji, szczególnie niektórych gatunków. No niestety tutaj bardzo ucierpiała wodniczka, brzęczka czy świerszczak chociażby. Jest to też park narodowy. Trzeba pamiętać o tym, że największy park narodowy Polsce. To warto podkreślić. To jest absolutnie rekordzista, bardzo, bardzo duży. Tutaj duże parki narodowe już omawialiśmy sobie, ale jeszcze nie omawialiśmy tych największych. I największym jest właśnie Biebrzański Park. I oczywiście ja tutaj sobie przypomniałem, że zapomniałem podać takiej informacji o liczbie odwiedzających, to po pierwsze, a po drugie te kilometry kwadratowe powierzchni, ale mam nadzieję, że jak będzie przejdziemy może do komentarzy, to po prostu to uzupełnię. Z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale to było, żeby rząd wielkości tylko podać, to było coś ponad 300 kilometrów kwadratowych, a zatem skoro ponad 300 kilometrów kwadratowych, no to widzimy, że jest to bardzo dużo, ale mówię, mogę się tutaj mylić, nie chcę błędnie podawać, więc później sprawdzę i tutaj jeszcze podam tę informację, ile dokładnie kilometrów kwadratowych ma Biebrzański Park Narodowy. Natomiast to jest taki charakterystyczny obrazek z Doliny Biebrzy. Jest najważniejszą ostoją dla takich bardzo ważnych walorach przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mało tego, dla mnóstwa ptaków siewkowatych jest to teren, gdzie ptaki mogą się zatrzymać, gdzie mogą odpocząć, pożywić się. Przede wszystkim dla kaczek, dla gęsi, dla żurawi. Jak ktoś chce obserwować ogromne grupy gęsi przede wszystkim, to warto się wybrać w pierwszej połowie marca, kiedy trwają przeloty i wtedy tych gęsi jest całe mnóstwo. Można mnóstwo tych kluczy zaobserwować na niebie, przelatujących nad Biebrzą i tam w okolicach właśnie odpoczywających. Biebrza została uznana przez BirdLife International za ostoję ptaków o randze światowej. Czyli to powoduje, że jest to naprawdę niezwykle cenny, arcycenny obszar w naszym kraju. No ale tutaj mówimy przede wszystkim o ptakach, ale zobaczmy też na ichtiofaunę, bo tutaj ona wcale też nie jest jakoś uboga w stosunku do bardzo licznej grupy ptaków, która sobie upodobała Biebrzański Park Narodowy, bo Biebrza oraz wszystkie, no przede wszystkim właśnie Biebrza jest tą rzeką, gdzie można doliczyć się na przykład 36 gatunków ryb i między innymi występuje tutaj chociażby na przykład minuk ukraiński. Także to też ciekawe. Liczebność i biomasa ryb jest tutaj naprawdę duża i zdecydowanie większa niż można się spodziewać w innych nizinnych rzekach Polski. No i jeżeli chodzi o ptaki, to tutaj chciałbym też odwołać się do liczb. Mianowicie, uwaga, 302 gatunki ptaków. W żadnym innym parku narodowym nie widziałem, żeby tyle gatunków można było zaobserwować, z czego 198 aż gniazdowało nad Biebrzą, a 168 gatunków regularnie odbywa swoje lęgi na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. 302 gatunki, niesamowite. To jest po prostu ogrom tych gatunków, bardzo dużo. No a tutaj na uwagę zasługuje również bagno Ławki, które ma powierzchnię około 10 tysięcy hektarów. I uwaga, to jest ciekawe, bo to jest mniej więcej tyle samo, co to jest tylko fragment Biebrzańskiego Parku Narodowego. Niezwykle cenny, niezwykle ważny, a liczy sobie mniej więcej tyle, co powierzchnia całego Białowieskiego Parku Narodowego. Niesamowicie dużo. No i tam w zasadzie takie bagna ciągną się po horyzont. Mówi się, że ten obszar już w czasach średniowiecza właśnie tak wyglądał. Więc mamy niesamowicie też cenny i też ważny nawet tak historycznie, ale i przyrodniczo przede wszystkim niezwykle cenne miejsce. No tam występuje wodniczka właśnie, tam łosie żyją, tam też przede wszystkim uszatka błotna również. No mnóstwo różnych gatunków ciekawych można zaobserwować. Tam jest też piękna kładeczka, dzięki której można wejść troszeczkę bardziej w to bagno i trochę poczuć właśnie. Także niesamowicie piękne miejsce. Zachęcam, żeby tam pojechać i to zobaczyć. Natomiast z takich ciekawostek jeszcze powiem, że no wiadomo, te bagna, żeby były bagnami, żeby nie zarastały, to trzeba też kosić. No i odbywają się sianokosy i te biebrzańskie sianokosy w tym roku roku odbędą się w sobotę 12 września. Mamy rok 2026, bo może ktoś kiedyś będzie w innym roku odsłuchiwał, to warto, żeby wiedział. A zatem warto sobie zapamiętać, że jest taka impreza Biebrzańskie Sianokosy. Tam na czas się przyjeżdżają właśnie ochotnicy i zawodnicy i wykonują te sianokosy. Bardzo, oczywiście przy pomocy kosy ręcznej, także to też warto pamiętać, że też taki stary sposób, tak jak to kiedyś nasi przodkowie pozyskiwali chociażby no siano, to co ścinali, prawda? Jak kosili łąkę, to właśnie w taki sposób. No trudna praca, ja tego doświadczyłem, nauczyłem się kosić kosą, więc też wiem, że to jest dosyć trudne i jak ktoś ma niewprawione ręce, to odciski zaraz się mogą pojawić. No dobrze, ale jeszcze powiedzmy sobie o symbolu. Symbolem jest oczywiście batalion, czyli nie ten batalion wojskowy, ale batalion ptak. Biebrza stanowi jedną z najważniejszych ostoi w Europie Środkowej dla ptaków siewkowatych. One wymagają takich rozległych, podmokłych obszarów, które biebrza im oferuje. Ale z takich innych jeszcze bardzo ważnych gatunków, to tutaj byśmy mogli wymienić no, bataliona, bekasika, no, dubelta już też mówiłem, wodniczkę też już była wymieniana, ale na przykład krzyk przecież, też fantastyczny ptak. Kulik wielki, biegu zmienny, również bardzo rzadki gatunek w naszym kraju. Oczywiście żuraw, rybitwa, białoskrzydła, skrzydła i białowąsa, puchacz, bo to też ciekawe miejsce jest dla sów, puchacz, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby również i uszatka błotna. No, z takich największych ssaków wiadomo, że występuje tutaj łoś. Łoś w liczbie około 400 sztuk. Warto wspomnieć o tym, że Biebrza to było jedyne miejsce w naszym kraju, gdzie one się ostały po II wojnie światowej. Właściwie to było jedyne takie miejsce. Tak jak niedawno opowiadałem o Wigierskim Parku Narodowym, który to powstał w 1989 roku i był taką ostoją dla bobra, tak właśnie ostoją dla łosia był Biebrzański Park Narodowy. Również wysokie zagęszczenie na przykład nornika północnego, tutaj się notuję. I parę słów może jeszcze powiem na zakończenie o tym batalionie naszym ciekawym. Bo batalion jest to ptak, który jest w zasadzie w Polsce na granicy wymarcia. W latach 2013-2018 jego liczebność była szalenie niska i wynosiła, uwaga, od 0 do 3 samic, tak. Jeszcze chciałem się upewnić, czy to chodzi o pary, czy o samice, ale to chodziło o samice, także jeszcze gorzej, niestety. Natomiast na początku wieku jeszcze szacowano tę liczbę na od 50 do 80 samic, a tymczasem przez te kilkanaście lat ta populacja tak drastycznie zmalała. Generalnie no, bataliony można obserwować w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale teraz w zasadzie one, ja nie wiem, czy teraz one występują, natomiast są szalenie rzadkie i można je obserwować, bo sam też obserwowałem, ale no one zwykle są praktycznie tylko na przelotach. W Polsce obok Niemiec, Belgii, Francji czy Holandii tutaj przebiega południowa granica jego występowania. No i tutaj bataliony charakteryzują się tym, co zresztą w logotypie widać, że mają takie piękne upierzenie, taką tutaj się im tworzy wokół szyi taka kryza z piór oczywiście, która przyjmuje bardzo różne kolory, czarne, czerwono-brązowe, białe, różne. To jest mieszanka barw, to tak jak tutaj widzimy też u tego bataliona uchwyconego na zdjęciu. Prawda, zdjęcie może nie jest jakieś wybitne, ale jednak no, obrazuje tego bataliona. Widzimy tą kryzę tutaj, to jest niesamowicie piękne. Później jeszcze te bataliony ze sobą się biją, w zasadzie to jest takie widowisko teatralne, moglibyśmy powiedzieć, ale też niesamowicie ciekawe. Także no, to jest coś niezwykłego, co możemy obserwować właśnie w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ja tylko jeszcze dodam, że to ubarwienie każdego samca jest czymś w rodzaju naszych ludzkich linii papilarnych, czyli każdy ma swój taki charakterystyczny kod i to jest coś, co nas tylko i wyłącznie charakteryzuje, co jest odmienne dla każdego człowieka. Tak samo właśnie mówi się o batalionach, że dla nich takimi liniami papilarnymi są to, jest to niezwykłe, piękne i bardzo charakterystyczne upierzenie. I jeszcze tylko przypatrzmy się, jak wygląda tutaj powierzchnia Parku Narodowego. 44% najwięcej to są tereny tak zwane pozostałe. 27 tylko to są lasy i również 27 to są użytki rolne. Natomiast 2% stanowi woda. No domyślamy się, że przede wszystkim właśnie chodzi o Biebrzę. Natomiast jak ona wyleje, to też jest ciekawe, to wydaje mi się, że te proporcje by się zupełnie zmieniły. Więc tutaj warto też zauważyć, że pewnie te proporcje dotyczą momentu, kiedy Biebrza nie występuje poza swoje brzegi. No i dzisiaj już przedostatni park narodowy, to będzie Park Narodowy Gór Stołowych, nie Gór Świętokrzyskich. O Górach Świętokrzyskich już przecież mówiliśmy na pierwszym naszym wykładzie, bo to jest jeden z najstarszych parków narodowych w naszym kraju. A Park Narodowy Gór Stołowych jest stosunkowo młody, bo powstał 16 września 1993 roku. Został powołany w celu zachowania unikalnego w skali Polski, Europy, takiego górskiego krajobrazu skalnych płaskowyży, stąd właśnie Góry Stołowe, prawda? Oraz fantastycznie ukształtowanych formacji skalnych, które są bardzo widowiskowe, bardzo piękne. Za chwileczkę kilka z nich zobaczymy. No, poza tym, że powstał po to, żeby chronić te unikalne formy, no to również wiadomo, że związane z nimi całą różnorodność biologiczną, czy też i kulturową. No, nazwa Góry Stołowe odzwierciedla trochę krajobraz ich, bo tam rzeczywiście są widoczne takie rozległe płaszczyzny, takich zrównań, ale też i są takie, no bo Góry Stołowe ukształtowały się właśnie, ta nazwa nie wzięła się znikąd, bo rzeczywiście tam są takie płaskie, ogromne, duże powierzchnie. No ale też są te rozmaite formy wynikające z erozji piaskowców w postaci różnego rodzaju szczelin, labiryntów, blokowisk skalnych, niesamowicie widowiskowych, ale też i atrakcyjnych. Jak pojedziemy do Parku Narodowego Gór Stołowych z dziećmi, one na pewno się tam nie będą nudziły, szczególnie na błędnych skałach, bo tam jest dużo tych form, dużo różnych ciekawostek, dużo szczelin, przez które musimy przechodzić, więc niesamowicie piękne miejsce. No tutaj powierzchnia wynosi delikatnie ponad 63 km kwadratowe, natomiast jeśli chodzi o liczbę turystów, to mamy tutaj, jest to taki jeden z najliczniej i najchętniej odwiedzanych parków narodowych w Polsce, bo rzeczywiście myślę, że to ze względu na te niesłychanie ciekawe formy, co jest bardzo ciekawe też dla dzieci, bo zwykle jest tak, że jak z dziećmi pojedziemy do Parku Narodowego, to słyszymy, prawda, charakterystyczne i bardzo znane, znamienne dla dzieci, długo jeszcze, no a tutaj właśnie w Parku Narodowym Gór Stołowych jest na tyle atrakcyjne, można by powiedzieć, taki utworzony, naturalny plac zabaw z tych form skalnych, że dzieci się tak bardzo nie będą nudziły. Więc, no bo często dla dzieci wizyta w Parku Narodowym może rzeczywiście być dosyć nudna, bo się tylko idzie, idzie, idzie i nic nie ma po drodze. A tutaj cały czas są jakieś atrakcje, więc myślę, że z tego powodu jest to park, który jest chętnie odwiedzany. I uwaga, no tutaj w 2023 roku rekordowa liczba gości go odwiedziła, bo 1 300 000 osób, także naprawdę dużo. No i to był rzeczywiście wzrost w stosunku do roku 2022 chociażby. No i tutaj też warto wspomnieć o tym, że najchętniej jest odwiedzany Szczeliniec Wielki, gdzie tych turystów w 2023 zanotowano 350 000. Szczeliniec Wielki jest również widoczny w logotypie Parku Narodowego, ponieważ to, co widzimy na pierwszym planie to jest taka piękna forma, czyli wielbłąd, ona się tak nazywa, natomiast tam w oddali widzimy ten charakterystyczny masyw Szczelińca i to jest właśnie Szczeliniec Wielki, którego też z drogi można, tam dojazdowej można obserwować i dokładnie tak wygląda. Więc jak ja sobie to analizowałem, to jak pierwszy raz to zobaczyłem, mówię, oho, chyba chodzi o Szczeliniec, ale jeszcze się upewniłem i rzeczywiście faktycznie jest to Szczeliniec Wielki. No ale tutaj wśród tych wszystkich form warto jeszcze wspomnieć o kilku bardzo charakterystycznych. Wielbłąda za chwilę pokażę, ale jeszcze jest taki twór skalny, który nazywany jest Małpolutem, chociaż ten Małpolut, muszę Państwu powiedzieć, że ewoluuje, okazuje się, bo on kiedyś wcale nie był Małpoludem, a nazywał się Dzik, dlatego, że miał takie, można by powiedzieć, takie skałki wystające niczym ciosy. Czy to ciosy, czy kły, no ciężko dokładnie to stwierdzić. W każdym razie rzeczywiście przypominało to dzika, dlatego nazywany był po prostu Dzikiem. I ta nazwa funkcjonowała do 1945 roku. Natomiast później troszeczkę to się zmieniło i no później był też również nazywany z kolei Mamutem. No nie wiadomo, czy to rzeczywiście, z czego to wynikało. Być może niektórzy mówią, że to po prostu z takiej przekorności, żeby odrzucić niemieckojęzyczną nazwę wcześniejszą, czyli właśnie Dzika, na tą, po to, żeby może tak symbolicznie zerwać z przeszłością i żeby nazwać tą skałę inną nazwą, czyli właśnie tym Mamutem. I to nastąpiło po 1945 roku. No ale, co ciekawe, ten fragment przypominający te kły czy ciosy po prostu odpadł. A zatem, no, skała, można powiedzieć, że trochę wyewoluowała, zmieniła się, a zatem cały kształt tutaj, ta forma, też już zmieniła się z tego dzika czy mamuta i bardziej zaczynała przypominać po prostu Małpoluda, a zatem została nazwana już nie Dzikiem czy Mamutem, a Małpoludem. No i faktycznie na początku od lat 60. tego minionego wieku właśnie skałę zaczęto nazywać Małpoludem i faktycznie, jak się przypatrzymy, widzimy wyraźnie, że jest to, ma coś wspólnego z tym Małpoludem. Także można by powiedzieć, wysunąć taki wniosek, że Małpolud po prostu ewoluuje, że trochę się zmienia. Co prawda dziwna to ewolucja, jak z dzika na mamuta, a potem z mamuta na Małpoluda. Ciekawe, co będzie dalej. No, ale już nie będziemy się nad ten temat zastanawiać. Idziemy dalej i mamy kolejną bardzo ciekawą formę skalną. Na Szczelińcu Wielkim również występuje coś takiego jak wielbłąd, czyli ta charakterystyczna forma będąca symbolem Parku Narodowego Gór Stołowych. Ona przypomina wyglądem leżącego wielbłąda. Myślę, że tutaj każdy ma takie skojarzenie, każdy tutaj tego wielbłąda dostrzeże bez problemu. No a tutaj z kolei już mamy fragment błędnych skał, czyli już miejsce oddalone troszeczkę od Szczelińca Wielkiego, ale jest to taka forma bardzo charakterystyczna, wyrzeźbiona przez wodę i wiatr, tak zwana kurza stopka, albo nazywana również jeszcze lwią łapą, chociaż ta kurza stopka chyba fajnie wygląda i dobrze pasuje do tej formy. Tutaj rzeczywiście jest to taka bardzo charakterystyczna forma, niezwykle ciekawie uformowana i tego typu kształtów, form możemy się dopatrywać w błędnych skałach całe mnóstwo. No więc stąd myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, dlaczego się to dzieciom podoba, bo tam jeszcze można się, prawda, wślizgiwać, prześlizgiwać, przechodzić przez różnego rodzaju, gdzieś tam trzeba się jakiegoś takiego, prawda, wygibasa zrobić, żeby w ogóle przejść między tymi skałami, a zatem jest to coś niezwykle ciekawego. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, ja też o tym nie wiedziałem, to dopiero jak szykowałem prezentację, że w tamtych miejscach też są odpowiednie warunki do życia dla gatunków alpejskich, wysokogórskich, czy nawet, uwaga, arktycznych. Przede wszystkim dotyczy to zwierząt bezkręgowych. No ale niemniej jest to na pewno wielka ciekawostka, bo tam się tworzy taki specyficzny, mało zmienny mikroklimat w tych głębokich szczelinach. No i jeśli chodzi o ukształtowanie, jeżeli chodzi o powierzchnię w tym parku narodowym, to mamy 92% to są lasy, 1% tylko to są tereny pozostałe, 0% to woda, a 7% to są użytki rolne. Czyli widzimy, że tutaj zdecydowanie, jak w większości parków narodowych, lasy nam dominują. I również lasy zdecydowanie dominują w Magórskim Parku Narodowym, do którego to teraz przechodzimy. To będzie już dzisiaj ostatni omawiany park. Magórski Park Narodowy, który to rzeczywiście wyróżnia się pod względem lasów. On jest wybitnie leśny, jeden z najbardziej leśnych parków narodowych, utworzony w 1995 roku. Jest położony między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi i w zasadzie można by powiedzieć, że jest takim miejscem właśnie przejściowym dla tych Karpat, ale także chroni, zresztą no to po to też został ustanowiony, aby chronić fragment Beskidu Niskiego z zachowaną częścią Puszczy Karpackiej. Funkcjonuje od 1 stycznia 1995 roku, chociaż został utworzony troszeczkę wcześniej, bo 24 listopada 1994 roku. Jeśli chodzi o powierzchnię, całkiem spora, 194,39 km2. Jeżeli chodzi o odwiedzających, bardzo mało, około 40 tysięcy osób rocznie i rzeczywiście mogę to potwierdzić, jak byłem, to rzeczywiście, a byłem w sezonie, czyli wtedy, kiedy turystów powinno być dużo, a naprawdę było pustki, były generalnie pustki. Rzeczywiście Magórski Park Narodowy to jest ten, do którego bardzo niewielu turystów corocznie dociera ze wszystkich naszych parków narodowych. Jednak wśród tych wszystkich odwiedzanych jest raczej gdzieś tam pod koniec stawki. Chociaż nie oznacza to, że nie jest to ciekawy park, bo naprawdę można tam wiele ciekawostek zobaczyć, a przede wszystkim chociażby to, co widzimy w logotypie. Zaraz jeszcze to zdradzę, zaraz powiem, co to jest za ptak. No, ten Magórski Park Narodowy chroni taki unikalny w skali Karpat, ten obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Oczywiście swoim zasięgiem właśnie obejmuje Beskid Niski, który też jest niezwykle ciekawym obszarem naszego kraju, również ze względów historycznych, nie tylko przyrodniczych. Też możemy tam na przykład podziwiać chociażby opuszczone wioski. Też niezwykle ciekawe takie dziedzictwo, no chociażby łemkowskiej kultury, także to też naprawdę warto się tam wybrać, nie tylko ze względów właśnie tych przyrodniczych, ale też historyczno-kulturowych, warto ten region poznać. Na terenie parku można wyróżnić takie dwa główne piętra roślinne. Przede wszystkim to będzie oczywiście regiel dolny i pogórze. I tutaj taka też ciekawostka, że na terenie Parku Narodowego wieją czasami dosyć silne wiatry, które nasilają się szczególnie w okresie jesienno-zimowym. I tutaj uwaga, ja nawet tego nie wiedziałem, że one mają specjalne nazwy i nazywają się wiatrami dukielskimi albo rymanowskimi. To jest taki bardzo charakterystyczny krajobraz dla Magórskiego Parku Narodowego, zresztą jest w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego, który jest ostoją niezwykle ważną w naszym kraju dla łosia, ale okazuje się, że w Beskidzie Niskim występuje około 10 osobników łosia. To też taka ciekawostka. Natomiast no, myślę, że każdy by się spodziewał tutaj rysia i tych zwierząt jest akurat niewiele, bo tych drapieżników występuje tylko około 3 osobników. Więc niewiele, ale też występuje na przykład niedźwiedź brunatny. Co prawda jest tutaj nielicznym takim gościem. Właściwie no, powinienem powiedzieć raczej chyba gościem, bo on chyba tutaj... Nie wiem, czy on, może powiem tak, nie wiem, czy on rzeczywiście występuje tutaj na stałe. Natomiast no, mówi się, że jego sytuacja w Parku Narodowym jest dosyć stabilna. A jeśli chodzi o ptaki, to tutaj trzeba wyróżnić przede wszystkim myszołowa zwyczajnego i orlika krzykliwego. I za chwileczkę o nich sobie troszeczkę więcej powiemy, bo właśnie myszołów tutaj odnotowuje jedno z największych zagęszczeń w całym naszym kraju. Wynosi ono 60 par na 100 km2. I należy do najwyższych w naszym kraju. Natomiast drugim pod względem liczebności ptakiem jest orlik krzykliwy. I ten z kolei tutaj też gnieździ się w liczbie około 31 do nawet 35 par i zagęszczenie wynosi 23 pary na 100 km kwadratowych. I jest to też jedno z najwyższych w naszym kraju. A zatem widzimy, że tutaj przede wszystkim w czołówce mamy, jeżeli chodzi o liczebność i o to zagęszczenie, to mamy Myszołowa i Korlika Krzykliwego. A zatem któryś z nich zapewne będzie symbolem tego parku narodowego. No i oczywiście, jeżeli ktoś poszedł tym tropem, to się nie będzie mylił, bo rzeczywiście tak jest. Tylko pytanie teraz, który? No otóż chodzi o Orlika Krzykliwego. Orlik Krzykliwy jest symbolem Magórskiego Parku Narodowego. Jeszcze zanim powiem parę słów o Orliku, to chciałbym tylko wspomnieć o tym, że z 10 gatunków dzięciołów w naszym kraju, które zostały stwierdzone, uwaga, aż 9 występuje w Magórskim Parku Narodowym. Nie były one wyszczególnione, bo to akurat brałem te informacje ze strony Parku Narodowego. Nie było tam wyszczególnione, które występują, ale zakładam, że pewnie chodziło o Białoszyjego. Czyli domyślam się, że Białoszyjego tam nie ma, a wszystkie inne występują, łącznie z Białogrzbietem czy Trójpalczastym. Także niesamowicie cenne miejsce. I uwaga, tutaj też kolejna ciekawostka. Z 9 gnieżdżących się sów w Polsce, 8 przystępuje do lęgów w Magórskim Parku Narodowym. To również jest strona, informacja ze strony Parku Narodowego. Niestety nie wiem, o jaki gatunek chodzi. Ten jeden, który się tutaj nie gnieździ. Podejrzewam, że może to być uszatka błotna, ale to jest tylko moje przypuszczenie. Chociaż myślę, że biorąc pod uwagę powierzchnię i strukturę tych terenów, to zakładam, że tam chyba są właśnie najmniej odpowiednie warunki dla uszatki błotnej, ale to jest tylko mój domysł. Mogę się tutaj mylić. Natomiast ten obszar jest też ważny nie tylko dla ptaków, co sugeruje zresztą sam logotyp, ale również i dla płazów. Bo uwaga, jeżeli chodzi o płazy ogoniaste, spotkamy, to jest też jeden z nielicznych rejonów w naszym kraju, gdzie zaobserwujemy absolutnie wszystkie płazy ogoniaste w naszym kraju. A co w związku z tym, co tutaj można zaliczyć do tego grona? No chociażby traszkę górską albo na przykład endemiczną dla Karpat traszkę karpacką. Oczywiście już nie wspominając o traszce zwyczajnej i traszce grzebieniastej i oczywiście o salamandrze plamistej. A zatem mamy cały komplet 5 tych płazów ogoniastych w tym miejscu można, w tym Magórskim Parku Narodowym można zaobserwować, jeżeli mamy oczywiście szczęście. No jest to rzecz naprawdę niebywała, bardzo rzadka, także to wyróżnia na pewno Magórski Park Narodowy. I parę słów jeszcze na sam koniec powiemy sobie o tym symbolu. Mamy tutaj takiego lecącego, prawda, widocznego z pięknie rozsłożonymi swoimi skrzydłami Orlika Krzykliwego. On jest bardzo blisko spokrewniony z orlikiem grubodziobym, o którym dzisiaj już wspominaliśmy przy okazji Biebrzańskiego Parku Narodowego, który to jest niezwykle ważnym miejscem lęgowym dla właśnie orlika grubodziobego, ale też trzeba pamiętać o tym, że orlik grubodzioby może się krzyżować z orlikiem krzykliwym, może wtedy dochodzić do hybrydyzacji między nimi. W Polsce generalnie orlik krzykliwy nie jest licznym gatunkiem lęgowym. On głównie gnieździ się na wschodzie i na północy kraju, w województwach przede wszystkim warmińsko-mazurskim i w południowo-wschodniej Polsce również. Tutaj właśnie, jak wspomniałem, osiąga w Magórskim Parku Narodowym oczywiście on osiąga te największe zagęszczenia. Natomiast no też imponująca rozpiętość skrzydeł, nawet niespełna 1,70 m potrafią osiągać. I tutaj też jak leci, to one tak swoje nadgarstki delikatnie tak opuszczają, tak jakby były troszeczkę takie oklapnięte. I to jest też taka cecha, która nam umożliwi rozpoznanie orlika, ale rzeczywiście ja muszę przyznać, że jak byłem tam, to widziałem naprawdę dużo orlików i naprawdę wcale nie jest to wielkim problemem, żeby je tam dostrzec. Trochę wystarczy pomaszerować, pochodzić, popatrzeć w niebo i na pewno gdzieś ten orlik przyleci. Także warto się wybrać tam, jeżeli ktoś nigdy nie widział orlika krzykliwego, bo to jest naprawdę najlepsze miejsce chyba do obserwacji w całym naszym kraju. Naprawdę z łatwością go dostrzeżemy i nawet wystarczy drogą asfaltową maszerować i on gdzieś tam się pojawi. Nie trzeba gdzieś tam wchodzić w jakiś bardzo, wchodzić w gęsty las. I tutaj też pewna ciekawostka, bo ja specjalnie zawarłem zdjęcie lecącego orlika, jak i chodzącego orlika, dlatego że one bardzo często wypatrują swoją zdobycz właśnie z lotu, takiego lotu patrolowego, ale również i ze stanowiska, sobie siedzą, prawda, i wypatrują, co tam można upolować, co się porusza, ale również i na przykład ze spaceru, czyli one podążają, chodzą sobie, przemierzają pola, łąki i wtedy właśnie starają się coś wyłapywać. Mogą na przykład jakieś gryzonie, prawda, żaby też przede wszystkim, no żaba wolno ucieka, więc on ma wtedy duże szanse, żeby taką schwytać, no bo gryzon jest już zdecydowanie szybszy. Ale ta skuteczność polowań nie jest zbyt duża, jeżeli chodzi o orlika, więc no to pokazuje, że on musi faktycznie sporo polować i dużo czasu poświęcać na to polowanie. No i teraz jeszcze popatrzmy, jak wygląda ta struktura powierzchniowa. 96% to są lasy, tak jak mówiłem. Właściwie jest to, zależy od źródła, ale generalnie Magórski Park Narodowy uznawany jest za najbardziej leśny park narodowy. Zresztą jak patrzyłem na jakieś statystyki parków narodowych, to tak właśnie było, że Magórski Park Narodowy jest najbardziej leśnym parkiem, nawet ustępuje mu Białowieski. No tam mówi się też, że Roztoczański jest również bardzo takim leśnym, ale to są niewielkie różnice, bardzo niewielkie różnice procentowe. Wody 0%, tereny pozostałe 0% i użytki rolne to są 4%. No i tym sposobem dobiegliśmy do końca naszego dzisiejszego wykładu. Co prawda jeszcze nie do końca wszystkich parków narodowych, bo zostały nam dokładnie 3 jeszcze do omówienia. Najmłodsze 3 parki narodowe, chociaż wcale już nie takie młode, bo niestety przez bardzo długi czas w naszym kraju żaden park narodowy nie powstał, ale właśnie ma to się zmienić. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, chociaż nie mamy tutaj żadnej pewności. Są oczywiście projektowane, są pomysły i o tym też Państwu opowiem na kolejnym naszym wykładzie. Także na ostatnim wykładzie o parkach narodowych, ale tutaj już powiem, że on odbędzie się dopiero we wrześniu. Wiadomo, sezon urlopowy, więc spotkamy się dopiero we wrześniu i z początkiem września wrócimy do parków narodowych, tych 3, które nam pozostaną i tych, które są projektowane, które dopiero są, niejako można nazwać je parkami przyszłości. A czy rzeczywiście powstaną, to czas pokaże. Chociaż ten czas rzeczywiście już dużo go upłynęło od utworzenia ostatniego parku narodowego. To jeszcze tylko zerknę na czat. Dziękuję bardzo, ja również o zdrowie pytam, dziękuję, u mnie dobrze. Wykład o gryzoniach cały czas się tworzy, jesteśmy w trakcie przygotowywania. Myślę, że jeżeli starczy czasu, to we wrześniu może się uda, chociaż wątpię, czy się uda, bo dużo jest planów na wrzesień. I nie wiem, czy zdążymy, ale myślę, że październik już jest bardzo, bardzo realny. Ile będzie części, to zakładam, że ta była przedostatnia i pewnie będzie jeszcze zaraz ostatnia, no chyba, że się jakoś rozwiniemy w temacie tych planowanych parków narodowych. No tak, duża liczba zwierząt występuje we wszystkich. Pliszki rzeczywiście są widywane w miastach, ale to przede wszystkim pliszki siwe głównie. Ja się posługuję przede wszystkim zdjęciami czasami swoimi. Dzisiaj, nie wiem, nie pamiętam, czy było jakieś moje. Dzisiaj chyba było jakieś jedno moje tylko zdjęcie. Natomiast często wyszukuję takie z internetu, ale to wszystko z takiego legalnego źródła. Te, które są na licencji dostępne i tymi się po prostu posiłkuję. W Szkocji nie byłem akurat nigdy. No w Polsce największy łasicowaty to jest oczywiście borsuk. No ze żbikiem to są już różne dywagacje, o żbiku trochę sobie poprzednio mówiliśmy. No czy da się ocalić? Chcielibyśmy, ale czy to jest możliwe? No będzie to trudne zadanie, ze względu chociażby na tą hybrydyzację z kotem domowym. O, ciekawe. Poleski Park Narodowy coraz bliżej. No ale to dawno temu, prawda? A dzisiaj już mamy, dzisiaj już się urealnił ten plan. Ojej, w Europie nie wiem, który. Podejrzewam, że najcięższym. No najwyższy to chyba jednak będzie, wydaje mi się, że chyba jednak ten żuraw. Nic wyższego nie kojarzę teraz, tak jak sobie przypominam. A najcięższy, no to prawdopodobnie będzie, tak mi się wydaje, że chyba drop jednak będzie najcięższym. No batalion to jest inna grupa niż drop. Batalion to są ptaki siewkowate. No gęsi lecące w kluczu to mogą być różne. No najczęściej, no wiadomo, najpospolitsza gęgawa, ale mogą być też zbożowe, mogą być też białoczelne, prawda? Także no tych gęsi trochę jest. No jeszcze parę innych gatunków. No, bernikle również. Też się zastanawiam. Ja nie wiem, skąd ta nazwa batalion. Nie mam pojęcia, ale taka jest i takiej używamy. W Warszawie nigdy nie widziałem bataliona. Widziałem je bardzo piękne, ale w warszawskim zoo, faktycznie. Dzień dobry wszystkim, również się witam, a właściwie to już zaraz żegnam. Na polach drapieżniki, jakie można spotkać? Przede wszystkim to będzie myszołów, ale również i orliki. Można też spotkać, co jeszcze? No z ptaków drapieżnych to zdarzało mi się widywać na przykład też i kopczyki, pustułki przecież, prawda? To przede wszystkim z polami też związane. No to takie główne, myślę. Myszołów zwyczajny, myszołów włochaty, orliki właśnie. No generalnie wiele ptaków zalatuje na te pola, ale to są chyba takie główne z tymi polami związane. Krogulec czasami też przeleci, zdarza się, może być. Także tak, to będzie na tyle. No dobrze, to tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia już we wrześniu.